Średnia długość życia przekraczająca 50 lat została w Europie osiągnięta w połowie XX wieku. Ludzie zaczęli mieć w ogóle szansę dożywania wieku, w którym mogli mieć wnuki. To jest zaledwie 30 tysięcy lat wstecz. Te 40 lat to jest moment, w którym my dopiero zaczynamy, co ciekawe, z perspektywy neurorozwojowej, wykorzystywać wszystkie możliwości naszego mózgu.
Nie będę ukrywał, że do mojego dzisiejszego gościa zadzwoniłem po pierwszej dużej debacie prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych z prostym pytaniem. Czy osoba w wieku Joe Bidena powinna być prezydentem największego albo jednego z dwóch największych mocarstw światowych? Z tej rozmowy wyniknęła dłuższa dyskusja i pomyślałem, że dobrze by było tę dyskusję przeprowadzić właśnie przed kamerami, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto. Moim gościem i waszym gościem jest profesor Marek Kaczmarzyk, neurodydaktyk, biolog z Uniwersytetu Śląskiego. Cześć Marku.
Zgadza się, cześć, dzień dobry.
Jak to jest ze starością, z osobami starszymi? Czy to jest tak, że starość to już jest taki czas, kiedy nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie, więc powiem być może coś, co wielu ma z tyłu głowy, a się boi o tym powiedzieć tak właśnie prosto, że starość to jest taki czas już trochę bezużyteczny.
Po pierwsze kwestia definicji, po drugie kwestia tego, od czego zacząłeś. Pytanie o to, czy ktoś powinien, czy nie powinien piastować takiego, czy innego stanowiska, musi być zawsze, czy odpowiedź na to pytanie musi być zawsze opatrzona takim wstępem niezbyt lubianym. To zależy,
okay.
Bo to zależy od osoby. A pojęcie starości to jest na samym początku już coś, o czym warto byłoby snuć pewne refleksje nieco szerszego charakteru. Bardziej ogólne refleksje.
Zróbmy to, jak nauka definiuje starość? Czy w ogóle to jest słowo naukowe?
Ja się nie zajmuję starością, od tego trzeba zacząć. Natomiast opisując etapy rozwoju życia ludzkiego, myśmy zrezygnowali z pojęcia starości. Od jakiegoś czasu unika się określenia starość. Mówi się raczej o późnej dojrzałości, czy późnej dorosłości. I wydawałoby się, że to jest taki zabieg, który powinien nam poprawiać po prostu humor, prawda? Czy jakieś tam nasze samopoczucie. Ale z perspektywy biologa, szczególnie biologa ewolucyjnego, a ja też takie stanowisko w jakimś stopniu reprezentuję, to jest rzecz oczekiwana od dawna. No bo jeżeli biolodzy ewolucyjni myślą o etapach życia ludzkiego i myślą o kategoriach starości i patrzymy na to jak na każdy inny etap naszego życia. Mamy dzieciństwo, mamy młodość, mamy okres reprodukcyjny itd., itd. To warto, żeby zwrócić uwagę na to, że pomiędzy tymi wcześniej wymienionymi etapami, a tym, który my nazywamy, czy nazywaliśmy starością, leży przepaść. Nasze ciała, mówię o naszym gatunku, 350 lat, powiedzmy sobie, przepraszam, naszym gatunku 350 tysięcy lat istnienia, bo tak mniej więcej dzisiaj te najnowsze badania nas szacują. Ten gatunek jest efektem jakichś 2,5 miliona lat dość jednoznacznej presji selekcyjnej w kierunku dużych mózgów, silnej komunikacji. Generalnie nas stworzyła plotka, nas stworzyła umiejętność wymiany informacji i coś, co genetycy czasami nazywają, dostosowaniem łącznym, czyli sumowanie kompetencji w grupie. Jakby na oddzielną rozmowę. Ale myśmy w ciągu tego czasu, kiedy nasze ciała, w tym nasze mózgi, a my chyba tutaj głównie o tym będziemy mówić, tak, były kreowane przez dobór naturalny, myśmy żyli krótko. 30-35 lat to był okres, powiedzmy sobie, życia czy dożywania przeciętnego człowieka.
No i chyba te mechanizmy, o których ty mówisz, one działały świetnie dla egzemplarzy, tak do 30.
Tak, tylko ja chcę odwrócić myślenie. No bo jeżeli my założymy, że starość jest wpisem w nasze geny, czyli musi nastąpić w odpowiednim momencie z pewną dynamiką zapisaną od samego początku w jakimś genetycznym fatalizmie, to tutaj mamy bardzo poważny problem. Dlatego, że jeżeli starość miałaby być wpisem genetycznym, czymś w rodzaju konsekwencji rozwoju fizjologicznego w tym takim kontekście
biologii,
kolejnym etapem, to dobór naturalny musiałby cechy tego etapu kreować w przeszłości. Bo tak to działa. Cechy, które dziedziczymy, to są cechy, które dobór naturalny przesiał niejako przez swoje sito. No i tak do 30-40 roku życia możemy powiedzieć, że nasze cechy były pod presją i opieką, nazwijmy to w ten sposób, doboru naturalnego. Oczywiście to nie są intencjonalne działania, natomiast nikt nie dożywał starości definiowanej dzisiaj jako, no właśnie, trudno właściwie powiedzieć jaki wiek, bo to też zależy od każdego z nas. Rzecz w tym, że starość nie jest wpisem. A to znaczy, że nie jest naturalnym etapem naszego życia, który ma konsekwencje takie jak poprzednie. Ja bym powiedział, że my się w ogóle nie starzejemy. My się tylko zużywamy. I znowu ktoś powie, że to jest tylko zabieg. Ale spróbujmy się wczuć w te dwa słowa. Starość to jest coś nieuchronnego, co musi do ciebie przyjść w odpowiednim momencie. Zużywanie zależy od tego, jak używasz.
Okay.
No właśnie. I tu się zaczyna właściwie opowieść o naszej woli, świadomości, zrozumieniu tego, czym jest zużywający się organizm i od czego to zużycie zależy. I nasze mózgi nie są tu absolutnie wyjątkiem.
Żeby sobie to uporządkować, chcesz mi powiedzieć, że przez gro naszej historii takiej ewolucyjnej, starości...
A nawet kulturowej, ja bym powiedział, bo średnia długość życia przekraczająca 50 lat została w Europie osiągnięta w połowie XX wieku. Jak się cofniesz jeszcze o setkę, to masz średnią życia w granicach 35-40 lat.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że przez prawie że całą naszą historię generalnie ludzie nie dożywali wieku, jakie teraz dożywamy. W efekcie to w ogóle nie wpłynęło na naszą ewolucję.
No w pewnym sensie można by było tak powiedzieć.
Czyli to jest poza systemem.
Poza systemem rozumianym jako adaptacja,
jeżeli coś nas,
tak,
jeżeli coś nas kształtowało, jeżeli dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy tymi, którymi jesteśmy, tak gatunkowo,
to, tak to, do 40.
To na pewno nie dzięki mechanizmom starości, tylko tego wszystkiego, co działo się wcześniej.
Tak.
No to patrząc w ten sposób, jest ta dojrzałość czy starość? Nowym elementem w całej historii naszego gatunku.
Jeśli chodzi o długość życia przeciętnego uczestnika tej gry społecznej, w której funkcjonujemy, masz absolutnie rację. Jest całkowicie nowym z perspektywy ewolucyjnej, a nawet ewolucji kulturowej, nie mówiąc już o ewolucji biologicznej, jest całkowicie nowym zjawiskiem. I ona zaczęła mieć wpływ na nasze populacje stosunkowo niedawno z geologicznego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że ludzie zaczęli mieć w ogóle szansę dożywania wieku, w którym mogli mieć wnuki, czy wnuczęta, mogli mieć wnuki, to jest zaledwie 30 tysięcy lat wstecz. Okay. Są pierwsze dowody na to, że zdarzały się tam osoby mające zaawansowany wiek. Czyli dziadkowie i babcie to dopiero korzystamy z ich obecności od jakichś kilku...
I rozumiem, że wtedy to też nie było standardem, tylko...
Nie, oczywiście, że nie, ale po prostu zauważamy już w zapisie kopalnym, że było tych ludzi na tyle dużo, że mogli mieć wpływ na konstrukt społeczny i mogli coś w nim zmieniać, w sensie kulturowym, w sensie edukacyjnym, w sensie tego transferu międzypokoleniowego. 30 zaledwie tysięcy lat temu, przy 300 tysiącach czy 350 tysiącach lat istnienia naszego gatunku. Moment, kiedy my się przekroczyli tą granicę biologicznego uwarunkowania, czyli powiedzmy te 40 lat, to jest moment, w którym my dopiero zaczynamy, co ciekawe, z perspektywy neurorozwojowej, wykorzystywać wszystkie możliwości naszego mózgu.
Mów dalej.
Bo po drugiej stronie medalu, czy jakby tego problemu, który w tym momencie zarysowałeś, jest coś niepokojąco nieintuicyjnego. My się strasznie długo rozwijamy. Problem jest po drugiej stronie życia, że tak powiem, to znaczy w momencie urodzenia. Nasze duże głowy są fajne i dały nam przewagę, ale są kłopotliwe, bo jesteśmy ssakami. A ssak musi się urodzić. A to znaczy, przepraszam za kolokwializm wypowiedzi, ale przepchnąć się przez kanał rodny swojej matki. I teraz okazało się, że gdyby ludzkie dzieci chciały poczekać w wodach płodowych do momentu, kiedy ich mózgi w pełni dojrzeją, to znaczy do takiego etapu, z jakim rodzą się na przykład szympansy czy inne spokrewniane z nami gatunki, to musielibyśmy tam siedzieć jeszcze rok. Czyli ciąża ludzka musiałaby trwać 21, a nie 9 miesięcy. Musiało dojść do kompromisu pomiędzy interesem matki i dziecka. No wiadomo, interes matki urodzić na tyle późno, przepraszam, na tyle wcześnie, żeby
w ogóle urodzić.
Dokładnie, a interes dziecka na tyle późno, żeby ten mózg był już zdolny do czegokolwiek. I teraz, problem polega na tym, że my się rodzimy, to nie jest może podstawa naszej dzisiejszej rozmowy, ale to warto wiedzieć. My się rodzimy przedwcześnie, a więc kończymy rozwój ośrodkowego układu nerwowego już poza organizmem matki. A to nam strasznie wydłuża jego dojrzewanie. Co ciekawe, pewne krytyczne etapy mamy tam gdzieś powiedzmy sobie w piątym, potem w okresie adolescencji, w wieku między 12 a 17 rokiem szczególnie, ale nas interesuje i zadałeś to pytanie przed kilkoma minutami, kiedy my tą dojrzałość uzyskujemy, czyli kiedy ostatnie procesy, które kończą niejako konstrukcyjne działanie, czy też procesy konstruowania mózgu, kiedy one się kończą. I tu jest ciekawa rzecz. Z powodu tego spóźnienia, a do tych procesów należą na przykład procesy mielinizacji, czyli otaczania włókien nerwowych osłonkami, które przyspieszają, usprawniają przekaz, to ostatnie fragmenty naszego mózgu mielinizują, czyli łączą się w taki konstrukcyjny sposób, techniczny. Zresztą mózg, uwaga, dopiero po 40.
No ale ewolucyjnie to wtedy nas już miało nie być.
Dokładnie nie było. Co to znaczy, że przez większość czasu istnienia naszego gatunku byśmy w ogóle nie używali, bo nie mogliśmy zdążyć poużywać sobie w pełni dojrzałych mózgów.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że teraz tak, ta granica pomiędzy, umowna bardzo, pomiędzy, no dobra, nie chcesz słowa starość, to powiedzmy dojrzałością, pomiędzy dojrzałością a niedojrzałością, to jest moment, do którego przeważającej większości naszej historii, naszego gatunku, myśmy w ogóle nie dożywali.
Dokładnie tak.
Czyli to oznacza, że przez całe Boże życie my się uczymy, przygotowujemy do czegoś, czego zwykle żeśmy nie doczekali.
Jeśli chodzi o ewolucyjny punkt widzenia, tak, dokładnie tak
aż
jest.
Aż tu
tak
nagle, tak to widzę. W zasadzie w połowie zeszłego wieku, zaczęliśmy tę granicę przekraczać.
I co z większa tego część populacji
tak. I
zaczęła.
Co z tego wynika dla Ciebie jako biologa ewolucyjnego?
No przede wszystkim to, że można powiedzieć, znowu troszeczkę obrazowo, że myśmy dopiero, powiedzmy, wiadomo, że średnia długość życia to nie jest dobry miernik, prawda, bo wojny w XX wieku, ale nawet jeżeli się cofniemy o te kilka setek, to nic nie zmienia w tym kontekście 350 tysięcy lat. W czasach historycznych i to stosunkowo od nas nieodległych, myśmy dopiero z perspektywy takiej statystycznej wyrośli z niemowlęctwa ewolucyjnego. Bo dopiero od tego momentu większa część populacji jest w stanie używać w pełni dojrzałego mózgu. Do tego czasu nie było to możliwe. Ja myślę, że kiedy jakiś paleantropolog za 10 tysięcy lat będzie mówił o naszych losach i ktoś go zapyta o jakieś takie krytyczne momenty, to ja myślę, że on poda trzy. Opanowanie ognia, trudno powiedzieć dokładnie jak, ale to bardzo nas zmieniło, szczególnie nasze układy pokarmowe. Język. To samo. Trudno powiedzieć kiedy, ale bardzo nas to zmieniło. Ale na trzecim miejscu on wymieni nasze czasy. Czyli moment, moment, kiedy ludzie w większości, jeśli chodzi o populację, mogli przez dłuższy czas używać w pełni rozwiniętego
mózgu. Czyli starość w mojej definicji.
Pełna dojrzałość.
Pełna dojrzałość. A nie wymieni, to też trochę obok naszej rozmowy, ale może nie do końca nie wymieni momentu, mówisz o wynalazkach, tak? Wynalezienie ognia, może język nie był wynajdowany, no ale...
Tak też rozumiem ogień. Myślę, że to nie był wynalazek, to była raczej, no troszkę tak jak w przypadku języka...
Zaadoptowanie, nie wiem, czegoś, co było.
Dokładnie tak.
W porządku, ale czy tej trzeciej rzeczy nie wymieni powstania inteligentnych algorytmów?
Nie, myślę, że nie.
Okay.
Myślę, że nie.
To no
są, oczywiście zmiany, które z naszej perspektywy takiej lokalnej są fundamentalne, ale one zawsze budziły ogromne emocje i były bardzo ważne, ale potem, no zresztą zapewne wiesz, jest taki model, który często przywołują ludzie, którzy chcą troszeczkę opanować to nasze takie myślenie w kategoriach rany, co się stało. Jakiś czas temu pewien znany wszystkim absolutnie myśliciel, filozof powiedział takie zdanie: ów szatański wynalazek zniszczy ludzkie społeczności. Ponieważ jest niebezpieczny dla pamięci, a jeżeli nie będzie pamięci, to nie będzie tożsamości kulturowej, kultury i cywilizacje upadną i to jest właściwie koniec języka i koniec kultury. Nie wiem, czy wiesz...
Domyślam się.
No, to jest fragment Fajdrosa, Platona. A tym, o czym się niepokoił, było upowszechnienie się pisma, bo on myślał, jak ludzie zaczną zapisywać, przestaną pamiętać. Jak przestaną ćwiczyć pamięć, to pamięć się zakłóci się te procesy. No a pamięć to tożsamość, pamięć to kultura, a więc brak pamięci, kłopoty z pamięcią to spory problem. Platon miał sporo fajnych pomysłów, ale tu przestrzelił, musisz powiedzieć, bardzo mocno.
To co z tą dojrzałością, tak zero-jedynkowo?
Zero-jedynkowo się nie da. Ja przede wszystkim dlatego, że z etapami
życia... Zadałem to pytanie i zadając je... Usłyszałem, już zdałem sobie sprawę z tego, że w rozmowie z tobą
nie będzie
nigdy
zero,
nie ma rzeczy
zero-jedynkowej.
Nie.
Ale wiesz co, bo to jest trochę tak, że z tymi etapami naszego życia jest jak z porami roku. Mhm. One następują po sobie, my je widzimy, ale nie ma jakichś wyraźnych cezur, które jesteś w stanie, nie wiem, w pogodzie, poza kalendarzem, ale to jest coś zewnętrznego, prawda? Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego, co obserwujesz w przyrodzie, nie jesteś w stanie postawić granicy między wiosną, jesienią, zimą, wiosną i tak dalej. Tak trochę jest właśnie z nami.
Czym różni się mózg osoby dojrzałej, 60-letniej, 70-letniej, od osoby mniej dojrzałej, 20-30-letniej? Jakby nawiązując do samego początku, już zostawiając na boku Joe Bidena, bo on gdzieś tutaj był, powiedzmy, jakim impulsem do zatelefonowania do ciebie, ale chodziło mi po prostu o pewną tendencję, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach osoby starsze, tak się znowu zawiesię, bo nie jak powiedzieć dojrzalsze, obejmują czy długo piastują swoje stanowiska. I pojawia się wtedy taki argument, to źle, powinny być jak najszybciej wymienione na osoby młode, bo to do młodości należy świat. No tak się mówi. Akurat nasza część świata raczej należy do dojrzałości, tak patrząc statystycznie, jaki jest średni wiek obywateli Polski, Europy. No ale, pomijając jak gdyby ten wątek taki czysto demograficzny, jak ty na to patrzysz?
Zadałeś tyle pytań, że właściwie nie wiem, od czego zacząć.
Zacznijmy.
Najpierw kwestia różnic, bo to jest rzeczywiście skomplikowana rzecz, kiedy próbujemy porównać coś, co jest łagodnym, elastycznym przejściem jednego w drugie. Pełna mielinizacja, oczywiście mając na myśli tą sytuację, w której w 40 czy tam 45 roku życia ostatnie włókna mielinują, które łączą korę przedczołową, tą nadzorczą, tą racjonalną, tą świadomą, tą, która jest najbardziej ludzka, my byśmy powiedzieli w tym takim kognitywnym pojęciu, z resztą mózgu, no to oczywiście nie mam na myśli sytuacji, w której nagle dostajemy dostęp do obszarów związanych z zasobami emocjonalnymi, z pamięcią epizodyczną naszej przeszłości i tak dalej, że to się dzieje nagle. To jest oczywiście proces bardzo, bardzo rozciągnięty w czasie. Ale gdybyśmy popatrzeli na mózg, który ma jeszcze silne, czy jest jeszcze na etapie silnych zmian rozwojowych, na przykład mózg człowieka nastoletniego, u którego ta selekcja synaptyczna następuje, czy nieco później mózg człowieka na początku trzeciej dekady jego życia, gdzie konstytują się ostatecznie te podstawowe wzorce zachowania, te atraktory, takie jak chociażby osobowość, prawda? Czyli ten zbiór takich reaktywności stałych, i do tego przyłożylibyśmy ten mózg w pełni zmielinizowany, no to rzeczywiście te różnice są spore. Głównie w tym kontekście, o który zapytałeś, czy o którym tutaj mówimy, w sposobie rozwiązywania problemów. Mózg dynamicznie się rozwijający to jest mózg, który percepuje, przetwarza, rozwiązuje problemy, przetwarza rzeczywistość w trybie, że tak powiem, bieżącym, od natychmiast. Oczywiście rozmawiasz z neurobiologiem, a my mamy takie powiedzonko, które właściwie powinniśmy na samym początku tej rozmowy przekazać, żeby w tyle go wymienić, że jak się słucha takiego człowieka jak ja, tym się zajmującego, to on wszystko, co mówi z perspektywy tego, że ludzie nie mają mózgów, tylko są mózgami. To jest bardzo ważne.
Okay. Z tej muszę perspektywy... Muszę się zastanowić, czy rozumiem.
To jest takie zdanie jak Landrynka, nie? Trzeba poobracać na języku, żeby poczuć jego smak i z tym zdaniem jest tak samo. Bo my myślimy w kategoriach naszych ciał w tym kontekście kartezjańskiego tak zwanego błędu. Czy to błąd, czy nie, to już jest kwestia punktu widzenia. Mój punkt widzenia jest taki, że to jest błąd. Że my, mówiąc mam mózg, popełniamy ten błąd, że myślimy sobie mniej lub bardziej świadomie, że gdzieś tam we mnie jest niezależny od tego mózgu operator, taki racjonalny, stały, taki umysł, prawda, który jest. To jest ta istota, od której się czepiamy, kiedy mówimy człowieku, jakbyś naprawdę chciał, to byś mógł, nie? Ale jeżeli powiesz, że nie masz mózgu, tylko jesteś mózgiem, to ten operator znika i nie ma się kogo czepiać. Więc porównywanie, nie ma kogoś niezależnego, niezmiennego, kogo by można uznać za punkt odniesienia w kontekście, jak on działał, kiedy miał 20 lat, czy tam 17 lat, a jak on działa, kiedy ma lat 40. Kogoś takiego nie ma. My po prostu zmieniamy się wraz z tym siedliskiem nas samych. Stąd mówię, nie mamy mózgów, tylko jesteśmy mózgami. Więc to, w jaki sposób my postrzegamy, przetwarzamy świat, zależy od tego, w jakim stanie jest nasz mózg. I tutaj rzeczywiście pewne różnice można zauważyć, głównie właśnie w rozwiązywaniu problemów.
No właśnie, chciałem o to dopytać, bo jak ty to mówisz, to co konkretnie masz na myśli?
Już mówię. Jeżeli mózg to ja, a na przykład na etapie adolescencji ja mam bardzo silne zmiany neurorozwojowe, głównie w korze, nieco później również, one są już nie tak dynamiczne, ale są. Później mam jeszcze procesy mielinizacyjne, a na to wszystko jeszcze nakładają się procesy neuroplastyczne, które nam mówią, że każda przetworzona przez mózg informacja zmienia go. I to jednostronnie, znaczy nie da się tego odwrócić, tak? Czyli każdy moment postrzegania, rozwiązywania problemu, widzenia, rozmawiania, rozumienia świata jest w znacznym stopniu funkcją przeszłych doświadczeń. Nie możemy tego odwrócić, czyli na ten neurorozwój w sensie biologicznym nakłada się jeszcze neuroplastyczna historia danego mózgu.
Czyli to, kim jestem teraz, jest funkcją tego, co przeżywałem wcześniej.
Tak, dokładnie tak. Oczywiście w mniejszym lub większym stopniu różne bodźce mogą tutaj mieć jakąś hierarchię i znaczenie, ale zawsze tak się dzieje. Problem w tym, że jeżeli jesteś na etapie zmienności mózgu, czyli na tym etapie dynamicznego jego rozwoju, zmian, dużej neuroplastyczności, dużej wrażliwości, to ty się praktycznie z dnia na dzień zmieniasz. W przypadku nastolatka jest to praktycznie, jest to właściwie fakt. On zmienia tak bardzo strukturę swojego mózgu, że on może wczorajszy świat, inaczej. Wczoraj świat widział nieco inaczej niż teraz. Oczywiście, kiedy dojrzewamy, kiedy mamy te 20 kilka, 30 lat, te procesy mają już mniejsze natężenie i znaczenie, ale jednak ciągle jeszcze ta młodość, powiedzmy sobie, do 25 roku życia, uznajmy to, jest to etap, w którym mózg jest silnie zmienny. I teraz, jeżeli popatrzymy na rozwiązywanie problemów w takich warunkach, to stosowanie jakichś wcześniej silnie wspartych wzorców zachowania, jakichś schematów, w przypadku zmiennego mózgu jest średnio dobrą strategią, ponieważ nawet jeżeli ja sobie osadzę w głowie jakiś neuroplastyczny ślad schematu rozwiązania, to mój mózg, zmieniając się po drodze, może mi go zdewastować. A to oznacza, że moją strategią rozwiązywania problemów, najbardziej bezpieczną, nie mówię, że bezpieczną, ale najbardziej bezpieczną, bo to jest zawsze losowe, dobór naturalny nad nami pracował stochastycznie, prawda, a nie zero-jedynkowo, to zawsze tą moją strategią, która mi najbardziej będzie służyła, jest, mając w głowie to, co w danym momencie mam i stan, jakim w danym momencie dysponuję, próbować szukać tego rozwiązania sam. Okay. W tym momencie i w tym, co mam. Natomiast kiedy mózg dojrzewa, te procesy przestają być już takie dynamiczne, a jednocześnie, co nie znaczy oczywiście, że te mózgi dojrzałe są neuroplastyczne. Neuroplastyczność jest tam oczywiście dostępna do końca naszego życia, ale te związane z rozwojem zmiany są już ograniczone. No to z czasem nabywanie wzorcowych sposobów zachowywania się, wzorców, schematów rozwiązywania problemów, które na zasadzie troszeczkę doboru naturalnego, tyle tylko, że w sieciach neuronowych poszczególnych mózgów wspierają pewne wcześniej sprawdzone metody, a wypierają te, które się nie sprawdziły, no to ten mózg dojrzały może już skorzystać z tego zasobu, tego schematu, który, czy też zbioru schematów, czy z wzorców, które się sprawdziły w przeszłości. Ale on musi mieć na to czas.
Czyli w momencie, w którym, znowu bardzo skrótowo, jesteśmy młodzi, łamane przez niedojrzali neurologicznie, podejmujemy decyzję tak trochę randomowo. Na zasadzie nie randomowo, ale pod wpływem tego, co wiemy i mamy
w
tu
danej
i teraz.
Chwili, tak, dokładnie, okay. Tak. Czyli na bieżąco, tak. Może tak byłoby łatwiej powiedzieć.
Tak online'owo, na zasadzie pyk-pyk. Okay? Natomiast jeżeli przekraczamy tą granicę, która, jak wspominasz, jest w okolicy 40, może 45, nie chodzi o konkretny moment, tylko raczej mniej więcej skalę, to nasze mózgi zaczynają działać inaczej i analizować nie na tu i teraz, tylko co prawda teraz, ale na podstawie tego wszystkiego, co zebrały przez 40 lat wstecz.
No bo zwróć uwagę, że one mogą to już robić. To nie jest może kwestia tego, że one zmieniają się, bo, no nie wiem, jakiś program je zmienił, ale one miały czas na to, żeby te sposoby rozwiązywania problemów przetestować i żeby te wzorce wytworzyć. Ale ten już stabilny mózg, względnie stabilny w sensie strukturalnym, może już te wzorce w sobie przechowywać w sposób zupełnie bezpieczny. I miał też czas na to, żeby je sobie wytworzyć.
Jeżeli tak na to patrzymy,
A to znaczy, że dorosły człowiek, w momencie kiedy dojrzały człowiek, w momencie kiedy stanie przed jakimś problemem, najpierw poszuka wzorca w swojej strukturze sieci neuronowej i spróbuje go ewentualnie modyfikując, dostosować do problemu. Młody natomiast poszuka rozwiązania ad hoc.
Okej, ale no dobrze, czyli bazując na tym, co ty mówisz, daleko idącą nieodpowiedzialnością jest pozwolenie na to, żeby jakiekolwiek kluczowe decyzje podejmowali ludzie przed 50.
Znowu bardzo duże.
Bo już bądźmy po tej bezpiecznej stronie, jeszcze doliczmy tych kilka lat, żeby być tak, wiesz, tak pewnym. Ja wiem, że to jest duży skrót myślowy.
Nie, to nie jest. Po pierwsze, to nie jest prawda. I to nie jest dobry wniosek. Bo zwróć uwagę, że to znowu zależy od tego, z jakim mamy do czynienia problemem. Bo jeżeli mamy do czynienia z problemem, który się w przestrzeni społecznej powtarza, który jest standardowym problemem, który trzeba w życiu albo w jakiejś przestrzeni rozwiązywać, który pojawiał się wielokrotnie w naszej przeszłości, powiedzmy kulturowej, bo mówimy już o jakichś takich okresach stosunkowo uchwytnych w kontekście kultury, to w rozwiązaniu tego problemu lepsi będą dojrzali ludzie, ponieważ mają gotowe wzorce i mogą szybko reagować. Ale jeżeli pojawi się problem, którego nigdy wcześniej w przestrzeni kulturowej nie było, to oni będą próbowali stosować wzorce, które do tego problemu w ogóle nie pasują. To właśnie elastyczne młode mózgi będą miały większe szanse na to, żeby przekroczyć owe schematyczne działanie i stworzyć rozwiązanie, które będzie względnie bezpieczne.
Czyli prezydent powinien być osobą dojrzałą, wiceprezydent powinien
Nikt
być
Nikt nie powinien podejmować kluczowych decyzji samodzielnie.
Okej, no dobra.
Bo w każdym momencie naszego życia mamy pewne korzyści z tego, że w nim jesteśmy, ale każdy niesie też ze sobą kosztorys. Dorosłość również niesie ze sobą kosztorys, właśnie ten związany z wzorcami. Wzorce nie muszą być czymś złym. One budują mądrość ludzką.
Tak? No, ale mogą być taką kotwicą, która
Dokładnie
nas trzyma
tak.
w jakichś standardach i powiedzmy, no właśnie, w jakichś ramach, które nam się przydarzyły z przeszłości i nasz mózg może nie umieć z tego wyjść.
No i tak jest właśnie.
I tak jest. No dobra. Ty powiedziałeś, wracając do prawie, że samego początku naszej rozmowy, nie mówmy starość, mówmy zużyte, tak? Że to jest...
My się nie starzejemy, tylko się zużywamy.
A to zależy od tego, jak się używamy.
Dokładnie.
Czyli no właśnie, co konkretnie, albo mniej konkretnie, bo tak znowu nie chcę się tak zero-jedynkowo, powiem jaki będzie finał, że powiesz, to się nie da zero-jedynkowo, ale które czynniki z naszego życia wpływają na to używanie, zużywanie się najbardziej?
Mówimy oczywiście o mózgu, cały czas to nas
mówimy,
interesuje.
Tak. Nie mówimy o stawach skokowym, czy innym, mówimy rzeczywiście o mózgu.
I tu mogę się zaskoczyć, bo mogę być trochę bardziej precyzyjny.
Okej.
Zacząć się od... Wypadałoby od tego, że... Inaczej. Zacznijmy od tego, że każdy z nas rodzi się, przychodzi na świat, zaczyna funkcjonować z czymś, co ludzie zajmujący się tym aspektem funkcjonowania naszych mózgów nazywają rezerwą kognitywną. To są wszystkie procesy i struktury, które będą nam zapewniać w przyszłości długotrwałe zdrowie psychosomatyczne, no i między innymi te kognitywne kompetencje. Jest to niesprawiedliwe, bo potencjał kognitywny jest, że tak powiem, dzielony nierówno, niedemokratycznie. Okay. Jedni przychodzą na świat z dużym portfelem.
Ale wiadomo dlaczego?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj...
Mama odżywia w okresie
No właśnie, czyli już nie geny, nie? Mhm. Geny w tym kontekście, w jakim dzisiaj mówimy o genach jako nie o planie domu, tylko o przepisie kulinarnym. To jest bardzo dobry sposób myślenia o genach, bo on wtedy pokazuje, że jeżeli ja mam dobrze upieczone ciasto, a ktoś mnie zapyta, jaka część tego... że mi to ciasto smakuje, pochodzi z przepisu, a jaka z kompetencji kucharza, to jest absurdalne pytanie, prawda? No i też właśnie pytanie, czy geny, czy wychowanie jest równie absurdalnym pytaniem w stosunku do człowieka. Ale tak, rezerwa kognitywna z tej perspektywy, kiedy pojawiamy się z nią na świecie, częściowo, czy w jakim stopniu zależna od bagażu genetycznego, inherentnego, w jakim stopniu od rozwojowego, prenatalnego, czy postnatalnego środowiska, jest różna u różnych ludzi. No, ale okazuje się, że właśnie na to tempo wydawania rezerwy kognitywnej ma wpływ bardzo wiele naszych działań, zwyczajów i sposobów funkcjonowania w życiu.
Tylko jeszcze ci uprzejmie, żeby to wyjaśnić. Rezerwa kognitywna, inteligencja to nie jest to samo.
Nie, raczej to, co nam tą inteligencję może zapewniać.
To jest ta rezerwa.
Dokładnie. Czyli to są wszystkie te procesy, które pozwalają nam to, co mam przez dłuższy czas, czy odpowiednio długi czas wykorzystywać.
Czy rezerwę kognitywną mogę porównać do jakiegoś rodzaju tężyzny fizycznej u sportowca, który może wydać cały swój zasób energetyczny od razu, albo ten mądrzejszy jakoś to sobie rozplanuje. Nie mówię, że my potrafimy planować to, bo może nie, to cię za chwilę zapytam. Chodzi mi tylko o to, to jest coś, czego jakby nie można sobie tego dodać w okresie życia.
No właśnie, to jest ciekawa rzecz. Być może trudno jest określić, czy my możemy dodać, czy możemy zwolnić zużywanie. No trochę jak z portfelem. Ja bym raczej w ten sposób na to popatrzył. Nie da się jej, że tak powiem, wykorzystać tak jak siły w biegu sprinterskim czy w maratonie, oczywiście inaczej. Natomiast tutaj my to mamy, ale pewne nasze działania mogą mieć wpływ na to, jak szybko wydajemy ową rezerwę, czyli zużywamy ową rezerwę. No i poza takimi oczywistymi sprawami, o których zawsze wiedzieliśmy, to jest aktywność fizyczna, to jest odpowiednie odżywianie się, to jest unikanie urazów, szczególnie urazów głowy, to jest odpowiednia opieka medyczna i tak dalej, to wszystko,
relacje z innymi?
No właśnie, to oprócz tego mamy kilka takich rzeczy, które być może nam by się tak do końca z tym nie wiązały. I tu jedną z nich jest właśnie, jedną z fundamentalnych jest relacyjność danej osoby. Jest taka świetna książka Robina Dunbara, Przyjaciele. Copernicus Press wydał to jakieś 2 lata temu. Dunbar jest twórcą teorii mózgu społecznego, między innymi pchły, plotki, ewolucja języka, ilu przyjaciół potrzebuje człowiek i tak dalej. To są jego książki, które u nas też są dostępne. Warto je polecić, warto je sobie wziąć do serca. Ta ostatnia jego książka jest 500-stronicowym opisem powodów, dla którego przyjaźnie i bliskość jest dla nas, również z perspektywy dłuższego używania mózgu w sprawności pełnej, fundamentalna. Okazuje się, że jest to jeden z najbardziej silnych czynników pozwalających czy korelujących z długością aktywności kognitywnej, poznawczej. Im więcej, może więcej to złe słowo, ale im tych relacyjnych zjawisk w twoim życiu jest więcej, tym dłużej zachowasz sprawność poznawczą, kognitywną, która w...
Przepraszam? To ja może tylko dodam, że na Nauka to Lubię znajdziecie film o tym. Naprawdę całkiem niedawno, kilkanaście dni temu, żeśmy go opublikowali.
No właśnie.
Bo dokładnie wczoraj go robiłem, dlatego o tym mówię.
Okazuje się, że obecność przyjaźni w naszym życiu bardzo intensywnie wpływa na stopień aktywności ośrodkowego układu nerwowego. To jest powód, dla którego środowiskowo-społeczne wyautowanie ludzi w podeszłym wieku jest nie efektem spadku potencjału kognitywnego, jak czasamiśmy to widzieli, tylko przyczyną.
No dobra, ale czym jest ta rezerwa? Czy to, jak ktoś ma jej więcej, to byśmy powiedzieli, jest bardziej ogarnięty?
Nie. Tu raczej chodzi o procesy, które zapewniają nam długość używania tego, co mamy. Okay. Czyli nie jest to raczej kwestia
Że się
tego,
szybciej uczę,
dokładnie.
Tylko jak już się nauczę, to jeżeli jeden ma tą rezerwę większą, a drugi mniejszą, to ten z większą rezerwą
tego...
dłużej będzie mógł, jego mózg będzie sprawniejszy, tak możemy powiedzieć?
Teoretycznie pod warunkiem, że nie bralibyśmy pod uwagę chociażby takiego czynnika jak przyjaźnie.
Okay.
Bo ktoś z dużą rezerwą kognitywną, ale przeżywający życie samotnie, izolujący się od świata, albo od świata izolowany, prawdopodobnie te procesy związane z czasową degeneracją mózgu, no, której się boimy, prawda, bo mówimy tutaj właśnie o tym spadku potencjału kognitywnego. U niego to może nastąpić szybciej niż u kogoś, kto urodził się z rezerwą kognitywną znacznie niższą, mniejszą, ale jednak to życie społeczne było dla niego istotne. Przy czym mówiąc o życiu społecznym, przyjaźniach czy znajomościach, warto pamiętać o tym, że my to musimy dopasować do swoich własnych preferencji. Dla jednych ludzi obecność 100 innych to jest dopiero to, co dla niego będzie fajne i bezpieczne.
Towarzyska
i miłe,
osoba.
Dokładnie. A dla innych, no ja reprezentuję tego typu osobę, prywatka na 5 osób to już jest impreza masowa. Nie?
Rozumiem.
Ja się najlepiej czuję wtedy, kiedy rozmawiam z kimś w 4 oczy, ewentualnie jest nas 2, 3 i prowadzimy jakieś właśnie takie interakcje bardziej skupione na sobie. Ale to jest oczywiście preferencja konkretnej osoby, więc kiedy mówię o towarzystwie i przyjaźni, no to mówię o tej dopasowanej do tej konkretnej osoby.
Jak to jest? Bo już pomijając kwestię starzenia, powiedzmy dojrzewania. Niektóre zwierzęta nie dojrzewają. niektóre zwierzęta...
Co masz na myśli, mówiąc?
No, mam na myśli no, bardzo dalekie od nas ewolucyjnie, ale niektóre zwierzęta morskie, powiedzielibyśmy, żyją wiecznie. Jeżeli ich je nie spotka jakiś wypadek w rodzaju zderzenie z śrubą okrętu, który płynie, to one, powiedzielibyśmy, no właśnie, jako, nie wiem jak to powiedzieć, żeby się tobie nie narazić, używając słowa, się nie starzeją, są wiecznie młode. A my dochodzimy do któregoś momentu, w którymś momencie, jak powiedziałeś, 45, może około, nasz mózg przestaje dojrzewać i później co? Jakbym sobie to chciał tak zobrazować, to jesteśmy na szczycie i później już jest tylko w dół? Czy później już jest płaskowyż i jest płasko?
Przestaje dojrzewać. Kończy dojrzewanie w tym rozumieniu takim technicznym, tak?
Okay.
Tak jak to wcześniej ująłem. Natomiast nie, to nie kończy rozwoju oczywiście. Nie kończy...
Jaka jest różnica między dojrzewaniem a rozwojem?
Taka mniej więcej jak między, czekaj, między podróżą a celem.
Okej.
My jesteśmy mocno zafiksowani jako ludzie na cele, ale ignorujemy fakt, że do celu prowadzi jakaś droga. Tak naprawdę naszym życiem jest droga, a nie cel. I tutaj trochę z tym właśnie mamy kłopoty. Kiedy mówimy, że dojrzewamy, dojrzewamy i wreszcie dojrzeliśmy. I w tym momencie, o, super, jesteśmy dojrzali, zaczynamy coś fajnego, wspaniałego, cudownego, to popełniamy swego rodzaju nadużycie. Po prostu nasza biologia jest tak, a nie inaczej przez nasze ewolucyjne losy kreowana, że no, z powodu wczesnego urodzenia spóźniamy się z rozwojem w tym kontekście innych gatunków i jeśli chodzi o średnią życia w większości czasu istnienia naszego gatunku, ten moment, kiedy nasze mózgi uzyskują tą pełną konstrukcyjną dojrzałość, był poza zasięgiem większości z naszych przodków. Ale to wszystko. Z tego nie należy wyciągać jakichś wniosków ogólniejszych, które mówiłyby o tym, że od tego momentu sprawujemy się na świecie lepiej, gorzej, mamy większy bądź mniejszy wpływ na to, co się z nami dzieje. Działamy po prostu inaczej. Problem w tym, że my ciągle nie potrafimy zrozumieć, że istotą człowieczeństwa jest bycie razem, jest funkcjonowanie w grupach, które się wzajemnie wspierają. Ja wiem, że to bardzo nienowocześnie brzmi.
Nie, to brzmi, to jest jak miód na moje serce, ponieważ to jest coś, co, wiesz, no jako fizyk nie mogę tego wiedzieć naukowo, raczej intuicyjnie, ale to intuicja, no i już jakaś historia mojego własnego życia rzeczywiście mi to pokazuje, że jest mi wiele takich rzeczy.
Szkoda, że nam to się nie przekłada na konstrukt społeczny, nie? Na to funkcjonowanie społeczne. Kraje rozwinięte to są kraje, w którym mamy stosunkowo niskie, jak na gatunek, który wyrósł z pnia kolektywnego funkcjonowania, zaufanie społeczne. No, nasz kraj jest pod tym względem, nawet na tle innych krajów, dość marnie wypadający. Mamy prawie 70% brak zaufania społecznego. Paradoks, ponieważ z tego powodu rezygnujemy z tego, co dla nas jest po pierwsze największą siłą rozwojową i napędową i zawsze było naszego gatunku, a po drugie rezygnujemy z czegoś, co by nam tą kognitywną rezerwę potrafiło podtrzymać. Innymi słowy, rezygnujemy z tego, co w najistotniejszy sposób przedłuży nam sprawność poznawczą, kognitywną w naszym życiu. To jest pewne zamknięte koło, które jeżeli go nie przełamiemy, to być może będziemy mieć trudności z konsumowaniem tego dojrzałego etapu naszej ewolucji.
Tego, co żeśmy tak długo tworzyli.
Dokładnie. Do czego nie mieliśmy tak długo dostępu.
Czy nauka dzisiaj jest w stanie cokolwiek powiedzieć na temat powiększania tej rezerwy albo jeszcze bardziej przesuwania? No, możemy oczywiście nawet osobę z bardzo uszkodzonym mózgiem podłączyć do całej masy aparatury i ona w zależności od tego, jak definiujesz życie bądź śmierć, ona dalej żyje. No, pytanie jest, jakie to jest życie, ale to jest zupełnie inne
Wchodzimy
pytanie,
na zupełnie inne. Ja bym wolał mówić o mózgach, które nie miały pecha. Nie?
Czyli no tak, chodzi mi tylko o to, czy wiesz, bardzo często pojawia się w przestrzeni medialnej, a ja cię pytam o tą przestrzeń naukową, bo to jest ta część, w której ty się poruszasz.
Staram przynajmniej.
Pojawiają się wyniki badań, które obiecują życie bardzo długie, dużo dłuższe. Jest ten anti-aging cały, powiedzmy, cały ruch niemalże, bardziej może filozoficzny niż naukowy.
I też w pewnym sensie biologicznie sensowny, ale o tym za chwilę.
No i jak ty na to patrzysz? Czy to są takie sztuczki PR-owe, gdzieś tam odnoszące się do jakiegoś takiego naszej chęci życia wiecznego, które tak swoją drogą mnie się wydaje, że nieumiejętność, czy jakby nieumiejętność zejścia z tego świata jest jednym z większych horrorów, jakie sobie mogę wyobrazić. Ale to już jest znowu inny temat. Natomiast czy od strony naukowej, czy tutaj jest jakiś bufor, w którym możemy się jeszcze jakoś gdzieś poprzesuwać?
Tak, i to jest dosyć szeroki bufor. No, jednym z nich jest właśnie kwestia relacji. Te relacje są wpisane w naszą przeszłość ewolucyjną. One dały nam przewagę, ale to też powoduje, że nasza fizjologia tych relacji łaknie. W tym rozumieniu, że one są niezbędne do tego, żebyśmy się prawidłowo rozwijali. Ale jest kilka innych czynników, które mogą mieć wpływ na nasze funkcjonowanie w późniejszym wieku. To jest na przykład wystawianie naszych mózgów na nowe wyzwania. To ciekawe, ale istnieje wyraźna korelacja pomiędzy właśnie długotrwałym utrzymywaniem się sprawności takiej kognitywnej, poznawczej, a tym, jak często człowiek był w życiu wystawiany albo wystawiał się sam na zupełnie nowe wyzwanie. Jak często zmieniał pracę, jak często zmuszony był albo sam sobie nadawał sens robienia czegoś zupełnie nowego. Okazuje się, że jednym z takich najlepszych ćwiczeń w trakcie naszego życia, szczególnie wtedy, kiedy no już mamy ten mózg dojrzały, które przedłuża jego sprawność, jest wystawianie go na nowe wyzwania. Ale nowe, czyli nie
a
chodzi
co
o...
Co można myśli? Nauczę się japońskiego?
Tak, jeżeli nie uczyłem się nigdy obcego języka. Nie, to nie jest nowość typu gram na pianinie, nauczę się również gry na gitarze. To ma być coś zupełnie nowego. Nigdy wcześniej czegoś nie robiłem i zmuszę się. Stworzę warunki, w których moja motywacja będzie na tyle duża, żeby to zrobić. Okazuje się, że takie właśnie doświadczenia są dla naszych mózgów najwartościowsze i one przedłużają ich sprawność. To jest niesamowite, ale nowość jest dla naszego mózgu takim rodzajem paliwa, a właściwie takim rodzajem dokładki do, nazwijmy to, rezerwą kognitywną, chociaż tutaj nie jestem w tym precyzyjny. Czyli takie wystawianie się na nowe wyzwania społeczne, nowe role społeczne, nowe problemy, czy też nowe czynności, daje nam ogromną siłę i przedłuża nam tą sprawność.
Czy ja to dobrze rozumiem, że my powinniśmy to robić nie tylko ze względu na tę konkretną osobę dojrzałą, którą jeżeli wyeliminujemy ze społeczeństwa, to robimy jej krzywdę, ale także z punktu widzenia całej społeczności.
Oczywiście, jak najbardziej.
Dla której ten zasób wiedzy, intuicji, umiejętności, który ten dojrzały mózg zgromadził, tym sposobem staje się dostępny.
Tak, ponieważ jesteśmy w relacjach, a te relacje zapewniają nam dostępność tych wzorców, które ci ludzie sobie stworzyli. Użyłeś takiego określenia, które jest troszkę transcendentnie zwykle odczytywane. Mówiłeś o intuicji. Goldberg, takiej amerykańskiej, chyba amerykańskiej, mówiąc szczerze, nie do końca wiem, ale chyba w Stanach Zjednoczonych działał, wydał u nas taką książkę, która nazywa się Jak umysł rośnie w siłę, kiedy mózg się starzeje. To jest właśnie na ten temat. Na temat tego, jak wygląda strategia funkcjonowania dojrzałych mózgów i jak one są cenne z tej perspektywy dla nas.
Czy dla ciebie ta analogia...
Czekaj tylko, bo właśnie wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć. Użyłeś określenia intuicja, a my ją często rozumiemy jako no właśnie coś takiego mało uchwytnego, nienaukowego i transcendentnego bardzo często. A Goldberg w swojej książce pisze, że intuicja to skrystalizowane doświadczenie. Jeżeli tak na to popatrzymy, to jest w pewnym sensie suma doświadczeń opracowana przez osobniczy dobór idei, które się w trakcie naszego życia odbywają. I to jest bagaż, którego nie da się inaczej nabyć, niż tylko przez uczestnictwo i stopniową weryfikację tychże doświadczeń.
Dla mnie intuicja, mówiąc szczerze, jeśli się mogę podzielić moim takim zupełnie taką chałupniczą definicją, to dla mnie ona jest raczej dużym zbiorem danych, dużą statystyką,
tak,
w której się potrafimy sprawnie poruszać.
Dokładnie
nie,
tak.
nie jest, znaczy, mając świadomość, że tak, wiele osób, tak jak ty powiedziałeś, myśli o statystyce jako czymś właśnie transcendentnym, dla mnie nie. Dla mnie to jest duży zbiór danych.
No, z racji tego wykształcenia to oczywiście nie jest możliwe, żeby to było dla ciebie nieuchwytne, ale takie myślenie o kompetencjach nabytych z czasem, czyli tych wzorcach, które stosowane dawały temu człowiekowi pewne możliwości, no, pokazuje nam, jakie są w tym kontekście dojrzałości kryteria, które powinniśmy przyjąć, oceniając sensowność tego, żeby ci ludzie byli coraz bardziej dostępni dla populacji i coraz częściej w niej uczestniczyli. Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo cały czas mówimy na temat tego, co nam może pomóc w podtrzymaniu, co nam może pomóc w podtrzymaniu tego sprawnego mózgu. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mówiłeś o tych wszystkich ruchach, które próbują zaprzeczyć później dojrzałości czy też starzeniu, wyprzeć ją gdzieś tam z perspektywy. Oczywiście takie całkowite wyparcie i ignorowanie chociażby tego, że kiedy ma się te kilka dekad za sobą, no to już pewne rzeczy na przykład fizycznie są poza naszym zasięgiem i powinniśmy to wiedzieć, żeby się nie narazić na jakieś poważne kłopoty. Jest też druga strona.
Żeby nie zaliczyć doła.
Żeby nie zmarnować wszystkiego, co zgromadziliśmy.
Świadomość, dokładnie. Że to jest naturalne i tak to może działać.
Tak, tak. I dokładnie to trzeba mieć oczywiście w tyle głowy. Ale jest też druga strona medalu. Trafiłem kilka lat temu na pewne badania, ich nie zacytuję dokładnie, ale one były dosyć ciekawe. Chyba czytałem o tym w jakiejś książce metaanalitycznej, takiej syntetycznej. Ale bardzo mnie one wtedy uderzyły. Gdzieś tam mam zanotowane to badanie w sensie takim naukowym, ale nie istota sprawy. Istotne jest to, czego dotyczyły. Otóż, jak być może ci wiadomo, jednym z takich mierników pewnych problemów kognitywnych w dojrzałym okresie naszego życia jest działanie pamięci roboczej, czyli tego krótkiego, kilkudziesięciosekundowego buforu, który przechowuje informacje i potem one różne mogą mieć losy. Z wiekiem, szczególnie przy 65 roku życia, pamięć robocza silnie obniża swoje możliwości, czyli innymi zaczyna szwankować. I rzeczywiście, kiedy się to bada, widzimy to wyraźnie. Rzecz jasna, badania losów ludzi, którzy no, mają już ten wiek za sobą, w korelacji z tym, jak działa ich pamięć robocza, dałoby nam odpowiedź, co robić w życiu, żeby ta pamięć robocza nie szwankowała i żeby te procesy zachodziły jak najpóźniej. I rzeczywiście badano różne czynniki zdrowotne, związane z pracą, z aktywnością mentalną, z chorobami, które ci ludzie przeszli i tak dalej, i tak dalej. I tam one korelowały w jakimś tam stopniu, istotnym statystycznie, ale co ciekawe, kiedy do badań ludzi zajmujących się raczej fizjologią dołączyli psycholodzy i zaczęli zadawać nieco inne pytania, to pojawiły się odpowiedzi, których się nie spodziewali. Otóż na przykład bardzo silnie z sprawnością pamięci roboczej koreluje przekonanie konkretnej badanej osoby o tym, czy z wiekiem spada sprawność pamięci roboczej. Bardziej po prostu. W sposób istotny statystycznie ludzie, którzy są przekonani o tym, że z wiekiem pogarsza się pamięć, należą do grupy, w której pamięć pogarsza się rzeczywiście. A ci, którzy nie sądzą, żeby tak było, należą do grupy, w której ta pamięć pogarsza się słabiej.
A czy chcesz mi teraz powiedzieć, że lepiej nie wiedzieć niż wiedzieć?
Chcę ci powiedzieć, że istnieją korelacje, które opisałem.
Okej.
Innymi słowy,
podporządkowanie. A jest pewność, co jest skutkiem, a co jest przyczyną? Bo może ci, którzy nie sądzą, że pamięć się pogarsza, po prostu dlatego tak nie sądzą,
Każde badanie tego typu będzie obarczone tego typu. My mamy zawsze kłopot z odróżnieniem korelacji od związku przyczynowo-skutkowego, tak. Prawda? Aczkolwiek badania już trwają, to znaczy bada się ludzi w...
Kurczę, ja wiem. I teraz co?
Po różnych badaniach.
Czy można coś zrobić, żebym przestał wiedzieć, że z wiekiem się pogarsza pamięć? Bo z tego, co mówisz, to znaczy, że mnie się pogorszy. Mówiłem.
Jeżeli jesteś o tym przekonany, ale wiedza to jest jedno, a już chociażby to, co zasiałem teraz w twojej głowie, to znaczy to, że ludzie, którzy... To nie jest kwestia tego wiedzą, nie wiedzą. Są mniej lub bardziej o tym przekonani. Bo z czasem każdy człowiek jeżeli wcześniej nie stanie się coś innego, dojdzie do etapu, w którym jego mózg będzie miał mniejsze pod tym względem możliwości. Pytanie tylko, czy w 70, czy w 95 roku życia. Mhm. I tutaj już sama świadomość tego, że takie korelacje występują i odkryto je, w twojej głowie zmieni stany twojego mózgu. Bo posiałem w twoim mózgu pewne wątpliwości. Ta wątpliwość jest również stanem. Jeżeli będziesz to pielęgnował, a nie wejdziesz w stereotypowy, charakterystyczny, przepraszam, dla naszego wieku już sposób funkcjonowania, to znaczy jestem przekonany, bo wszyscy tak mówią i zawsze tak się dzieje, że starość to jest pogorszenie pamięci roboczej, nie wykręcisz się z tego, no to będziesz w grupie, w której ta starość rzeczywiście taka będzie.
Nie mam innego wyjścia poza tym, że muszę ci w to uwierzyć. Mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Czy taka analogia, którą za chwilę powiem, czy ona jest bliska twojemu sercu, czy ty się z nią zgadzasz? Jest mózg, który jest bardziej jakim hardwarem, jest umysł, który jest bardziej jakim softwarem. Hardware się zużywa. Software, jak jest dobrze napisany, to nie. Tyle tylko, że jak ci się zepsuje hardware, to nawet jak masz doskonały software, to on nie ma na czym chodzić. Czy to tak próbując, bo wiesz, próbuję to, o czym rozmawiamy, co nie będę ukrywał, bardzo często jest dla mnie trochę abstrakcyjne, będę potrzebował trochę czasu, żeby sobie to poukładać, tak jak z tą landrynką, to w ogóle nie znałem tego, to jest w ogóle świetne. Tak? Żeby poczuć tę słodycz, muszę ją kilka razy tam tym językiem
albo
obrócić.
Gorycz.
Albo gorycz, bo też niekoniecznie musi być słodka. Ale smak. Próbuję sobie to poukładać. Czy ta analogia, czy ona jest jakkolwiek, ona odpowiada temu, o czym
to w punkcie wyjścia tak. Jak najbardziej. Można powiedzieć, że nawet z tej perspektywy neurobiologicznej, którą ja reprezentuję, taką no, może skrajną to złe słowo, ale taką wyraźną, można tak powiedzieć, że nasze sieci neuronowe są swego rodzaju hardwarem. Natomiast ta funkcjonalna jakość, jaką jest bycie sobą, czyli umysł, można by porównać do programu, który na nim hula, tak? na tym procesorze. Tylko jest jedna różnica fundamentalna. Sprzężenie zwrotne między nimi. Otóż tak jak powiedziałem ci tam we wcześniejszych etapach, każda przetwarzana przez ten nasz hardware informacja zmienia go fizycznie.
Okay.
A więc to jest taki procesor, który się zmienia pod wpływem software'u. I to zmienia nieodwracalnie.
Czego w komputerach nie ma.
Nie ma, dokładnie. Czyli to, w jaki sposób i co wpiszesz w tą sieć neuronową, decyduje w pewnym sensie o tym, jak ona będzie dalej działać.
Ale jak mówimy o dojrzałości, to my mówimy i o dojrzewaniu, już nie o starości, o dojrzewaniu i o dojrzałości, to my mówimy o zmianach w tym hardware'ze, czy w tym software'ze, czy w jednym i w drugim?
Na każdym etapie naszego życia w jednym i drugim.
Okej. Okay. Czyli nie jak mówimy takiego... o potencjale osoby, skrótowo, starszej, to my mówimy o potencjale umysłu, czy mówimy o potencjale mózgu?
To nie jest pytanie do neurobiologa. To jest pytanie do filozofa.
Okay.
Może do psychologa.
Okej. Okay. Jak patrzysz na, no może nie na konkretną osobę, bo jak patrzysz na konkretną i ją znasz, no to wiesz, jakie są może jej w pewnym sensie losy, powiedzmy, ale jak patrzysz na takie dane statystyczne i patrzysz na osoby właśnie dojrzałe, to myślisz o nich, że ich potencjał mógłby być wykorzystany dużo lepiej, to powiedziałeś, ale my go nie wykorzystujemy i przez to tracimy? Jak to zorganizować?
Jeżeli go nie wykorzystujemy,
społecznie?
No, może powinniśmy zacząć od powalczenia ze stereotypem bezradności osoby późno dojrzałej. To, co cię męczy, samego. Mhm. Głębokie przekonanie o tym, że przyjdzie taki czas, jest on zlokalizowany konkretnie w twoim przypadku w jakimś określonym momencie. Jesteś zdeterminowany przez twoją biologię i w tym momencie przyjdzie tak zwana starość. Może z tym właśnie należałoby powalczyć, bo to, jak używam, decyduje o tym, jak się zużywam. A świadomość jest jedynym sposobem, żeby ten... bo ona jest częścią software'u. Nie chodzi mi o świadomość w sensie definicji, tak jak to Dennett próbował zdefiniować. Chodzi mi o świadomość procesu, czyli wiedzę na temat tego, że tak właśnie jest. Ona ma wpływ, ona jest częścią tego software'u, a więc ma też wpływ na to, jak rozwija się hardware. Tutaj nie ma granicy, której można postawić między jedną a drugą strefą wpływów. Oczywiście hardware rozwija się na poziomie biologicznym. Możesz mieć pecha, że jest w niego wbudowany jakiś rodzaj wady. tak jak w przypadku szybszego zużywania się hipokampów, w przypadku osób...
Myślałem, że też łożyska w silniku.
No dobrze,
no,
ale
tak, no bo jeden...
jest to bardziej złożone, ale tak. Sytuacja jest podobna jak w przypadku choroby Alzheimera, który te hipokampy, które u ludzi nieobciążonych tym rodzajem wady starzeją się bardzo wolno. Jest to jedna ze struktur najpóźniej starzejących się, już niech będzie, używajmy tego
słowa. Przepraszam, naprawdę zaraziłem się tym
słowem. Nie, problem polega na tym, że my stereotypowo o tym myślimy, prawda? I w naszym mózgu różne struktury starzeją się w różnym tempie i z różnym prawdopodobieństwem. Wyobraź sobie, że u neurotypowo rozwijającego się człowieka bez obciążeń, o których mówiłem wcześniej, hipokampy, ciała migdałowa, to w ogóle pień mózgu są bardzo odporne na procesy starzenia. My je możemy zdefiniować, no bo z wiekiem w mózgu, szczególnie po tym 40-50 roku życia, gromadzą się pewne mikrouszkodzenia, pewne, na przykład w istocie białej mówimy o lezjach, o takich mikrouszkodzeniach, które się kumulują i w jakimś tam stopniu dają w efekcie te procesy, o których mówiłem.
To są te mikropęknięcia w bloku silnika?
No.
Które wiesz, no próbuję sobie to zwizualizować, które...
Myślę, że nie da się tego tak...
pojedyncze, to w zasadzie nic nie robią, ale w momencie, gdy zaczynają się kumulować, tak. To mogą zepsuć całe urządzenie?
Tak, taka analogia mogłaby tutaj się pojawić. Przy tym, jeśli chodzi o lezje w naszych mózgach, warto pamiętać o tym, że one nie mają charakteru takiego liniowego. To znaczy, każda kolejna, oczywiście są ich tysiące czy miliony, ale że każda kolejna będzie pogarszać nasz stan. One raczej kumulują się na zasadzie takiego punktu zwrotnego, takiego przesilenia. Mhm. Czyli do pewnego momentu właściwie nie mają w ogóle wpływu na to, co się z nami dzieje, a kiedy przekroczą pewną granicę, no to wtedy dopiero coś się dzieje. Tylko znowu ciekawa rzecz. U ludzi, którzy te granice przekroczyli i te objawy widzimy, u jednych tych zmian jest znacznie mniej niż u innych. Czyli znowu mamy osobniczą cechę polegającą na tym, że pewna określona liczba, powiedzmy na centymetr sześcienny twojej istoty białej, bo tu mówimy o tej części naszego mózgu, u jednej osoby już może wywołać ten efekt progowy, a u innej ta sama gęstość, czy ta sama koncentracja uszkodzeń przez jeszcze lata nie będzie miała żadnego wpływu na potencjał kognitywny. To już jest osobniczo specyficzna cecha.
Bo coś innego nadrabia te uszkodzenia?
Dokładnie tak, dokładnie tak.
I mamy wpływ na to coś innego?
No, pół naszej rozmowy próbowałem cię przekonać, że tak.
Te wszystkie rzeczy, które
wymieniłeś.
Dokładnie,
towarzystwo, nowości, a nawet przekonania. Czyli właśnie ten wpływ software'u na hardware, o którym mówimy. Nie jest absurdem to, że możemy się zmotywować, myśląc na przykład o tym, co możemy uzyskać dzięki temu, że coś zrobimy. Zwróć uwagę, że wychodzimy od poziomu oporu, mechanizm unikania i ucieczki, ciała migdałowate, wyspa, struktury, które nam mówią, no, nie tykaj się tego. Mhm. Ale dzięki temu, że jakieś efekty tego, co potencjalnie moglibyśmy zrobić, są dla nas cenne, możemy z powodu tego, że są cenne, przeformatować nasz mózg z poziomu unikania ucieczki na poziom aktywności jąder półleżących, projekcji dopaminergicznych do kory przedczołowej, czyli układu nagrody. Mówię o motywacji.
Czyli spełnianie marzeń.
Na przykład, dokładnie. Ale żeby spełniać marzenia, trzeba najpierw marzyć.
To prawda.
A czy marzenie jest efektem naszej biologii, czy efektem naszego doświadczenia?
Umówimy się na kolejną rozmowę na ten temat.